chciałbym razem z wami przeczytać fragment z Dziejów Apostolskich. Będziemy czytać obszerny fragment z 16 rozdziału, ale zacznę dwoma ostatnimi wersetami 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzył Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. Toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii, pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tyjatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle, powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Bardzo długi fragment, ale nie zamierzam go wam jeszcze raz opowiedzieć. Przeczytaliście razem ze mną, prześledziliście, więc wiecie, o czym jest mowa. W tym fragmencie rysują się pewne bardzo charakterystyczne wątki i nie te, o których myślicie. Po pierwsze, czy zauważyliście, że sporo naszego czasu zajmuje nam opowiadanie i słuchanie historii? Kiedy kończymy jakiś na przykład uroczysty obiad, pozostajemy przy stole i opowiadamy sobie wtedy historię. To jest właściwie dopiero dobry czas, by sobie coś opowiedzieć. Kiedy mija pierwszy szok po stracie kogoś bliskiego, bo zmarł, to potem, gdy się rodzina spotyka na pogrzebie, po pogrzebie na jakimś przyjęciu, zaczyna się powódź historii, które minęły. To taki też i może zwyczaj, ale zwykle przy takiej okazji pewne historie się przypominają, które już się nie powtórzą. Lubimy opowiadać i lubimy słuchać tych różnych historii. Opowiadamy historie dzieciom przed zaśnięciem i to są różne historie. Lepiej nie straszcie przed spaniem dzieciaki jakimiś makabreskami, bo potem będziecie w nocy je musieli kilka razy uciszać. Są stare, zniszczone historie, wielokrotnie już opowiedziane. Nasi dobrzy przyjaciele i chętnie je jeszcze raz komuś opowiemy. Słyszałeś? Tak, tak, no to ci jeszcze raz opowiem. To historie tego, co już się zdarzyło, co minęło. Te wszystkie historie ujawniają coś z rysu naszego charakteru. One ujawniają, co w naszym życiu jest ważne, a co nie. Powiadamy: posłuchaj mojej historii. A w tej historii jest opowieść, kto jest dobry, kto zły, kto nikczemnikiem, a kto bohaterem. Kto odnosi sukcesy, a kto klęski. Kto z kim przeciw komu. To wszystko funkcjonuje w tych historiach. Żyjemy często z historii. Historie naszej kultury, wiadomości, opery mydlane, sportowe wydarzenia, komedie stają się dla wielu ludzi dzisiaj katechizmem, na którym opierają swoje życie i swoje historie. I zadałem sobie pytanie, czytając ten tekst, czy są historie, które gdy usłyszymy, będą w stanie pomóc nam, gdy przyjdą trudne chwile? Oto historia opowiedziana ustami Łukasza, towarzysza apostołów, tego kronikarza, który napisał swoją Ewangelię i napisał Dzieje Apostolskie. Historia opowiedziana nam przez autora Dziejów Apostolskich. Opowiada nam historię apostoła Pawła i drugiego zwolennika Jezusa Chrystusa, Sylasa. Dlaczego są w Filipi? Dlaczego przemierzają te miejsca, o których czytamy, że wędrowali i przemierzali miasta, opowiadając o Chrystusie? Oni mieli historię do opowiedzenia. Oni mieli historię o Jezusie Chrystusie do opowiedzenia, dlatego wyruszyli w trudną wyprawę. To była wyprawa z wieloma trudnymi wątkami. Ale chcą tym napotykanym ludziom opowiadać, wieść, przekazywać o Jezusie Chrystusie. Dlatego idą i opowiadają. I czytamy, że dzięki temu opowiadaniu, temu zwiastowaniu, temu dzieleniu się historią, zbory powstają. Wielu ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi przyłącza do tego grona chrześcijan. To jeden z wątków, jaki pojawia się w tym przeze mnie przeczytanym tekście. Opowiadanie historii, moglibyśmy powiedzieć opowiadacze historii. Oni przewędrowali ogromne terytorium, aby mówić i dzielić się historią swojego życia. Jest też drugi wątek, który mnie zaciekawił. Nazywam go drzwiami wahadłowymi. Czy zdajecie sobie sprawę, ile razy przechodzicie każdego dnia przez drzwi? Drzwi sypialni, łazienki. Kilkadziesiąt razy dziennie to robimy. Drzwi frontowe, drzwi windy, samochodu, tramwaju, autobusu, biura, kościoła. Jakby nasze życie było umieszczone w drzwiach. Jesteśmy albo z tej strony drzwi. Jak wahadło. Ale każdego dnia, nie uświadamiając sobie tego, jesteśmy kilkadziesiąt razy w drzwiach. I jakie jest nasze zdumienie, kiedy tak nieświadomie wchodzimy, wychodzimy i to przepływa gładko, gdy jakieś drzwi się zatną i nagle bum, w drzwi uderzamy. Ja w jednym domu mieli tak wypolerowane szyby, że chciałem przejść przez szklane drzwi. Otrzeźwienie. Jesteśmy niemile zaskoczeni, drzwi zablokowane, nie można przejść. Łukasz w tym fragmencie mówi nam wiele razy o otwartych i zamkniętych drzwiach. Zwróciliście na to uwagę? My zauważamy opętaną dziewczynę, zauważamy uwięzionych apostołów, a te drzwi, w które uderzali parę razy? Przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Słowa Bożego. Mieli zamknięte drzwi. Uderzyli głową w drzwi i nie poszli dalej. A gdy przyszli do Mizji, Duch Jezusa nie pozwolił im głosić słowa. Znów uderzyli w drzwi. To wahadło się zamknęło akurat nie w tą stronę, co oni chcieli. A potem Paweł ma wizję. Bóg mu otwiera drzwi do Macedonii. Przepraw się, usłusz nam. Paweł w tej wizji widzi otwarte drzwi. Wahadło otworzyło się w drugą stronę. Idziemy. A gdy to widzenie miał, czytamy, wyciągnęli prosty wniosek. Bóg otwiera nam drzwi do zwiastowania Ewangelii. Ruszamy. A potem Pan otworzył drzwi serca niewiasty Filipi. Gdy zwiastowali Ewangelię, ona przyjęła to zwiastowanie. Otworzyły się drzwi, duchowe drzwi. Znowu są w drzwiach. Są w tym miejscu, gdzie te drzwi się albo zamkną, albo otworzą. A później znękany Paweł wyważa diabłu drzwi i powiada: rozkazuję ci, wyjdź z tej dziewczyny. Znów otworzyły się drzwi na wolność. Zniewolona kobieta, która która przynosiła zyski swoim panom, ma otwarte drzwi do wolnego, ludzkiego, godnego życia. Bóg otworzył szczególne drzwi w jej życiu. Ale później czytamy, że zadali im za to wiele razów, co zrobili dla tej kobiety, i znów się zatrzasnęły drzwi. Powiedzieli stróżowi więzienia: zamknij drzwi i pilnuj ich, i to dokładnie. Więc żeby mu nie uciekli, to ich do głębokiego wewnętrznego lochu jeszcze ulokował. Ale oni tam doświadczają znów tego wahadła. Drzwi są zamknięte, a Pan przychodzi i otwiera. I drzwi są otwarte. Całe życie jakby tylko w drzwiach. Czujesz się pewno jak na poczcie w tych zakręconych drzwiach, nie wiadomo kiedy z nich wyjść. Można spędzić tak życie w drzwiach. To wersety wahadła dla mnie. Zamknięte, otwarte. Jakie wspaniałe uczucie, kiedy drzwi są otwarte, kiedy to wahadło się otwiera i drzwi są otwarte. Przychylność ludzi. Oto poszli, zwiastują Ewangelię, a zbory się pomnażają. Powstają zbory i wielu wierzących przychodzi do Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi otwiera swoje serca. Są drzwi otwarte. Jakże można być podekscytowanym? Jaka wspaniała służba. Oto powodzenie w służbie. Pan błogosławi naszemu zwiastowaniu. Boże namaszczenie, wizja naszemu życiu towarzyszy. Paweł i Sylas ruszają do zwiastowania Ewangelii, bo drzwi są otwarte. I widzą efekty tego otwarcia drzwi. Pomóż nam, przepraw się. Widzimy, że Bóg chce nam pomóc. Bóg otworzył serca ludzi, których napotykali. Tej niewiasty Filipi. A potem otwiera drzwi zniewolenia. To, gdy się zestawi te wersety, tak jeden po drugim, pokazują wspaniałość otwartych drzwi. Jakie samopoczucie apostołów mogło być? Pan jest z nami. Nasze usługiwanie jest uwiarygodnione wizją, poselstwem, cudami. Przyjemna strona medalu, któremu na imię służba dla Jezusa Chrystusa. I nie jeden z nas by myślał, że to jest dla mnie. W tym wezmę udział, to jest dobre. Jestem gotów, by służyć Panu. Jest w tej służbie, bracia i siostry, wiele satysfakcji, i wiele radości, wiele spełnienia. I naprawdę można się dobrze czuć w tym usługiwaniu. I to jest ta pozytywna strona tego medalu. Ja to czasami wspominam. Po wielu trudnościach, kiedy widzisz ludzi, którzy przeżyli zbawienie, kiedy możesz im usłużyć w czasie chrztu, to jest jedna z niezwykle przyjemnych chwil tego usługiwania, tej służby kaznodziejskiej, zwiastowania Bożego Słowa. Pod warunkiem, że nie zapomnimy o drzwiach. I to drzwiach wahadłowych. Że to wahadło może się w każdej chwili w drugą stronę przechylić. Czytamy, że nagle drzwi zaczęły się zatrzaskiwać. Duch Święty przeszkodził w głoszeniu słowa. Duch Jezusa nie pozwolił im. A gdy panowie ujrzeli, że stracili zysk, złapali apostołów i do więzienia. Mogliby powiedzieć tak: zaraz, zaraz. Jak to? Zamknięte drzwi? Czemu zamknięte? Halo, to my, apostołowie, mieliśmy wizję, mieliśmy iść do Macedonii, mieliśmy zwiastować Słowo Boże. Panie, otwierałeś drzwi. Piękna historia. Jak myślicie, co mógł powiedzieć Sylas Pawłowi, jak już siedzieli w więzieniu? Gratuluję ci, Pawle. Ale ci poszło w tej wizji? Jesteś pewien, że to była od Boga? Zobacz, gdzieśmy wylądowali. Miało być świetnie. Wylądowaliśmy jak w łodzi podwodnej, na dnie morza, i stąd już nie ma wyjścia żywymi. Chyba nas nogami do przodu wyniosą stąd. To taką wizję miałeś? To tak mieliśmy służyć? To takie są te drzwi otwarte? Że jak w beton walimy głową? Przykuli nas. Gratuluję ci, Pawle. Świetną wizję miałeś. Czy ty na pewno wiesz, że to była od Boga, czy to była twoja wizja? To był twój pomysł tylko? Jak reagują na tę klęskę, wydawałoby się, na to doświadczenie, na to odrzucenie? Jakbyście się wyczuli? Co zrobilibyście na miejscu Pawła i Sylasa? Drzwi otwarte, miało być pięknie, a tu gdzie krok postawię, to owszem, drzwi się otwierają. Tylko że taki automat jest w tych wahadłowych drzwiach. One się nie zamykają tylko w jedną stronę i do futryny, tylko idą w drugą stronę i walą w nas. Paweł i Sylas mogli spodziewać się, że opowiedzą tym ludziom wszystkim, których będą napotykać, swoją historię. Co zrobiłbyś w takich okolicznościach? Czy masz swoją historię? Czy masz co opowiedzieć ludziom? Czy zaśpiewałbyś w tych okolicznościach, jak Paweł i Sylas? Paweł i Sylas mogą zaśpiewać dlatego, bo trzymają się tego, o czym na początku mówiłem. Żyją z historii, mają historię, którą dzielą się, historię o Jezusie Chrystusie. Mają historię miłości do Boga i Boga do nich. Czy jest to historia, którą możesz wziąć z sobą? Czy możesz ją zabrać? Czy jest to historia, która podtrzyma ciebie w godzinie próby? Wiele historii możecie mieć w życiu. Wiele ich możecie opowiedzieć. I one mogą być niezobowiązujące i nic nieznaczące wtedy, gdy życie jest delikatne, gdy wszystko jest jasne i proste. I idziecie przez życie, nie uderzając w drzwi, które nagle poszły w drugą stronę. To wahadło przechyliło się w tę stronę, która was uderzy. Czy wtedy, gdy nagle ta historia się obróci i drzwi zaczną się zatrzaskiwać, gdy życie okaże się twarde, szorstkie, czy wtedy też masz historię do opowiedzenia? Czy wtedy nałożysz czapkę i powiesz tak, jak to? My, apostołowie, mieliśmy prowadzenie Ducha Świętego i siedzimy tu w więzieniu? Bóg zabawił się nami. Jeśli będziesz mieć własną historię, przyjdą słowa i pieśni, którą zaśpiewasz, ale musisz mieć tę najważniejszą historię. Historię, którą opowiesz innym o miłości Boga do ciebie. Nie wszystkie piosenki i historie wystarczą w każdej okoliczności. Czasami wobec ponurej rzeczywistości ballada o romantycznej miłości wyda się kruchym kwiatkiem wystawionym na wichry. Może przypominacie sobie taką historię, kiedy pewien grecki statek u wybrzeży południowej Afryki utknął na mieliźnie. I wtedy załoga z bardzo wąskim gronem w szalupach uciekła, zostawiając wszystkich pasażerów na pastwę losu na tym statku. Większość załogi personelu obsługującego pasażerów pozostała na tym statku. I by nie zwariować w tym, gdy szalała burza, gdy statek mógł w każdej chwili zatonąć, zebrali wszystkich ludzi do jadalni i zaczęli zabawiać ludzi piosenkami, dowcipami. Uratowano tych wszystkich ludzi. W końcu przyleciały helikoptery, uratowały wszystkich ludzi. Ale jeden z tych uratowanych opowiadał, by nie zwariować, byliśmy w jadalni, w ciemności i proponowano nam śpiewać piosenki różne. ale tak było trudno wtedy w tym momencie zaśpiewać. Nie wszystkie się nadawały, by zaśpiewać. Niektóre brzmiały jak ironia. Paweł i Sylas, o czym śpiewali? Czy każda piosenka się nadawała do tego, by zaśpiewać w tamtych okolicznościach? Pewnemu kompozytorowi, tekściarzowi zadano pytanie, napisał bardzo wiele piosenek. I zadali mu pytanie, w której z piosenek nie pisałeś o miłości? Nie miał takiej, w której by nie pisał o miłości. Większość piosenek, albo prawie każda, mówi o jakimś rodzaju miłości, bo ciągle tej miłości ludzie szukają. Te piosenki, które słyszycie, to każda gdzieś u podłoża ma tęsknotę do prawdziwej miłości. I myślę, że Paweł i Sylas zaśpiewali pieśń o miłości, o specjalnym rodzaju miłości. Dali wyraz historii, która była w ich sercach. Śpiewali o dzikiej, niezwykłej miłości Boga. To brzmi dziwnie może, ale to jest niezwykła miłość Boga do człowieka. Ciągle jej nie umiemy zrozumieć, nawet gdy będziemy 60, 50 lat iść za Bogiem. Opowiadali historię o Bogu, który mimo piekła i udręki, jakie ich spotykało, był z nimi. Kochał ich, miłował ich. I oni zaśpiewali tym ludziom, którzy tam za niewinność siedzieli, tym wszystkim ludziom, Paweł i Sylas, zaśpiewali niezwykłą pieśń miłości. Opowiedzieli niezwykłą historię w tej pieśni. A więźniowie przysłuchiwali się temu, co oni mają do powiedzenia. Opowiadali historię o Bogu, który kocha, który miłuje. I opowiedzieli historię swojego życia, że oni w tych okolicznościach nadal go kochają, nadal go miłują. Opowiedzieli historię miłości Boga do tej kobiety, która opętana przynosiła zyski swoim właścicielom. Ale oni tylko byli nastawieni na komercję. To nic nie znaczyło dla nich, że ona mówiła, że to są ludzie Boga żywego, którzy zwiastują zbawienie. Dla nich to nie było ważne. Ważne było, by ona przepowiedziała na tyle prawdę, aby przyniosło to zysk. I nagle, bez żadnego ostrzeżenia, bez uprzedzenia, Bóg potrząsnął więzieniem. Otworzyły się drzwi. I znów ten motyw drzwi. Otworzyły się drzwi fizyczne i duchowe. Znów pojawiły się drzwi wahadłowe. A wiecie dlaczego wahadłowe? Bo gdy się otworzyły dla Pawła i Sylasa i dla więźniów, zamknęły się dla stróża więziennego. Bo gdy się otworzyły dla nich drzwi do wolności, dla niego otworzyły się drzwi do śmierci. Za niewykonanie rozkazu, za niewypełnienie rozkazu. Te drzwi zawsze w obie strony mogą działać. Ale tak naprawdę dla każdego tam obecnego zamknęły się drzwi i nie mieli wyjścia. Paweł i Sylas nie chcieli skorzystać z nadarzającej się okazji. Mieli drzwi do wolności otwarte, ale nie mogli odejść, ponieważ musieli powiedzieć temu człowiekowi o zbawieniu, o Bożej łasce, o Bożej miłości. Chcieli usiąść i opowiedzieć mu historię swojego życia. Sponiewierani, niechciani, zamykano przed nimi drzwi. I to wahadło ma to do siebie, że jeśli z jednej strony się otwierało dla nich, zamykało się dla innych. Opowiedzieli historię miłości do Jezusa Chrystusa. Powiedzieli, dlaczego są w więzieniu, dlaczego idą pieszo przez większość Europy, dlaczego zamierzają tak właśnie postępować. Historia zbawiennej miłości. Nie taniej, letniej przygody, ale zmieniającej na zawsze. opowiedzieli historię swojego życia. Teraz ta historia może być waszą historią, którą możesz zacząć opowiadać przy swoim stole. Gdy będziesz mieć słuchacza, możesz zawsze opowiedzieć historię swojego życia. Czy masz taką historię, z którą objedziesz cały świat, by powiedzieć o Bożej miłości, zaśpiewać pieśń o Bożej miłości? Ta historia może być waszą. Czy macie taką historię? Pozwólcie, że jeszcze przytoczę jeden przykład. Myślę, że już niektórzy znają tę książkę opisującą autorów śpiewnika Pielgrzyma i tło pieśni, jak powstawały. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment niezwykły, wzruszający. Nazywał się Horatio Spafford. Jest autorem pieśni w śpiewniku numer 297 w naszym śpiewniku. W 1871 roku w Chicago wybuchł groźny pożar. Wszystko uległo zniszczeniu. Jeden z mieszkańców, Spafford, postanowił na czas odbudowy wysłać swoją żonę i cztery córki do Europy. Jednak statek, którym płynęły, zdołał przepłynąć zaledwie połowę oceanu. Pewnej chłodnej listopadowej nocy uległ tragicznej katastrofie. Na skutek zderzenia się z innym statkiem rozpadł się na dwie części. W straszliwym popłochu, jaki powstał, pani Spafford zdążyła tylko zauważyć, jak potężna fala zmyła jej cztery córki w otchłań oceanu. Po chwili zaś uderzona walącym się masztem sama straciła przytomność. Szczęśliwie jednak została uratowana i innym statkiem przewieziona do Walii. Wysłała stamtąd telegram do męża, zawierający tylko trzy słowa: uratowano tylko mnie. Po otrzymaniu tej wiadomości Spafford wyruszył zaraz na spotkanie z żoną. W drodze poprosił tylko kapitana statku, by dał mu znać, kiedy będą zbliżali się do miejsca katastrofy. I tak pewnej nocy, około 2 godziny, steward zapukał do kabiny. Kapitan informuje pana, że za 10 minut dopłyniemy do tego miejsca. Spafford, targany burzą uczuć, ubrał się i wyszedł na pokład. Chociaż nie rozumiał, dlaczego jego rodzina została tak ciężko doświadczona, to jednak nie buntował się przeciwko Stwórcy, lecz zaufał temu, który oddał za niego swoje życie i pokornie poddał się jego boskiej woli. Kiedy statek przepływał nad morską mogiłą jego córek, na odwrotnej stronie telegramu, który nadal trzymał w ręku, napisał słowa, które stały się treścią pieśni. Gdy pokój niebieski, Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśń chwały mu ślę. Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Już żyję w Chrystusie, On gwiazdą jest mą. W ciemnościach nie będę się bał. Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią. W Nim pokoju wiecznego mam dział. Błogo mi, błogo mi, błogo mi, w Panu mam wieczny dział. To jakby powtórka historii z Dziejów Apostolskich. Co mogli zaśpiewać w lochach więzienia, wiedząc, że stamtąd raczej się nie wychodzi żywym? Co mogli zrobić? Mogli tak jak Spafford zaśpiewać Bogu pieśń chwały i uwielbienia. Wiele dróg jest niezrozumiałych. Wiele rzeczy nie będziemy rozumieć. Z wieloma zderzymy się, uderzając w zamknięte drzwi. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg się bawi nami. Kiedy otwiera lub zamyka, to On wie, dlaczego to robi. Kiedy Duch Święty zamknął Pawłowi i Sylasowi możliwość zwiastowania w jednym miejscu, otwierał w innym miejscu. Otwierał drzwi innym ludziom. Bóg nie bawi się nami. I dlatego powiadam, to jest historia wasza, z którą macie iść innym, powiedzieć o tej niezwykłej miłości Boga do nas. Bo jeśli nie będziesz mieć historii swego życia, to kiedyś, gdy to życie się będzie zbliżać ku końcowi, powiesz, oto dni, które nie podobają mi się. Dni, które minęły i nie osiągnąłem nic. Tak wiele ten człowiek stracił z Pafor, a jednak potrafił zdobyć się. To jest niezrozumiałe, jak Bóg mógł natchnąć w tym momencie jego serce takimi słowami, takim zaufaniem. Dlatego nazywam tę miłość Boga do nas dziką miłością. Czasami ludzie taką dziką miłość przeżywają jeden do drugiego, ale nieporównywalna jest ona z miłością Boga do nas, niezrozumiałą. Życzę każdemu z was, siostry i bracia, byście taką historię życia mogli potem przy stole opowiedzieć. I by wtedy się wam usta nie zamykały, nie kto z kim i przeciwko, ale ile Bóg w waszym życiu uczynił rzeczy niezwykłych. On się nie zabawia, zamykając i otwierając drzwi, ale uczy cię historii życia, twojego życia. I za to Bogu chcemy być dziś wdzięczni. Bądź człowiekiem, który ma historię. Nie denerwuj się, gdy się czasem drzwi zatną i uderzysz w nie. Zastanów się dlaczego. W którą stronę teraz mają się otworzyć? Gdzie mam przejść? Co mam opowiedzieć? Co mam zaśpiewać? O jakiej miłości mam zaśpiewać innym ludziom? Niech Bóg was w tym użyje i błogosławi.